Plum. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 22 lutego 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Luciana i nasz realizator Malik. Po dzienniku, w którym udział weźmie Stefan Rygier, usłyszą Państwo m.in. przegląd tygodników Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, magazyn Agnieszki Kumor w bok od autostrady i magazyn piosenki francuskiej Katarzyny Zawickiej. A oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Danie główne to nadal światowy kryzys gospodarczy, a dokładnie berliński szczyt europejskich krajów członkowskich grupy G20, gdzie obradowano nad wspólnym stanowiskiem Unii w kwestii reformy światowego systemu finansowego. Na zaproszenie Angeli Merkel przywódcy krajów i ich ministrowie finansów zebrali się na kilka tygodni przed szczytem G20 w Londynie 2 kwietnia. Jak poinformował na konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, Europejczycy uznali, że międzynarodowe instytucje finansowe muszą dysponować kapitałem w wysokości $500 miliona, 500 miliardów. Nie tylko po to, by kryzysom zaradzić, ale by im zapobiegać. Angela Merkel sprecyzowała, że zdaniem krajów Unii zasoby MFW należy podwoić. Ta gładka fasada ukrywa jednak poważne rozbieżności co do finansowania nowych zasobów, jak wynika z wypowiedzi europejskiego eksperta cytowanego przez agencję France Presse. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że jeśli kryzys potrwa dłużej, jego kapitały mogą się wyczerpać. Japonia już poinformowała, że zamierza pożyczyć tej instytucji $100 miliardów. Nicolas Sarkozy wyraził zadowolenie faktem, iż kraje europejskie są zgodne co do konieczności gruntownej przebudowy światowego systemu finansowego. Angela Merkel podkreśliła, że rynki światowe są nadal w najwyższym stopniu nieufne i nerwowe, a powrót zaufania wymaga wzmożenia kontroli nad funduszami spekulacyjnymi i agencjami notowań giełdowych oraz sankcji wobec tzw. rajów podatkowych. Programowo Europejczycy nie zamierzają oszczędzić tu nikogo. Źródła cytowane przez AFP mówią, że wedle berlińskich ustaleń żaden rynek finansowy, żaden produkt finansowy, żaden operator nie może działać bez nadzoru i ścisłych reguł. AFP podkreśla, że Brytyjczycy byli dotąd niechętni koncepcji kontroli nad tzw. hedge funds, czyli jak to się podobno dzisiaj nazywa po polsku, funduszami hedgingowymi. W jakim języku to jest, nie potrafię ustalić. Tymczasem w dzisiejszym numerze londyńskiego Obserwera minister finansów królowej, zwany tradycyjnie i malowniczo kanclerzem szachownicy, Alistair Darling, potępił surowo tradycyjną szwajcarską tajemnicę bankową, uznając, że nie sposób tolerować oszustwa podatkowego, jakie z tego płynie. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone wymusiły właśnie na szwajcarskim gigancie UBS uchylenie rąbka tajemnicy. Kanclerz Darling oświadczył, że Szwajcaria musi zrównać swoje ustawodawstwo w tej mierze z ustawodawstwem europejskim. Z kroniki finansowo-towarzyskiej jeszcze jedna wiadomość. Putinowski oligarcha i do niedawna jeszcze miliarder, Oleg Deripaska, którego długi ocenia się obecnie na $1 miliardy, oświadczył, że nie potrzebuje pomocy państwa i woli szukać porozumienia z wierzycielami, by sprolongować spłatę swego zadłużenia. W dniu wczorajszym bliski współpracownik Deripaski ujawnił, że jego konsorcjum dostało już gigantyczną wypłatę z kasy państwa rosyjskiego w wysokości $4,5 miliarda i że musi on teraz dojść do porozumienia z bankami prywatnymi. Imperium Deripaski wspiera się na aluminium, czyli na firmie Rusal. Ma jednak w portfelu wszystko od cementu po lotniska. Niektóre aktywa w Niemczech i w Kanadzie poszły już pod młotek. Deripaska kategorycznie zdementował informację, wedle której jest zadłużony na $30 miliardów, zapewniając, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Mówi Paryż RFI. Benjamin Netanyahu, przywódca partii Likud, któremu prezydent Peres powierzył organizację nowego gabinetu Izraela, chce zaproponować konkurencyjnej partii Gadima i przywódczyni pani Cipi Livni wejście do tego rządu. Netanyahu pragnie powołać możliwie szeroką koalicję, aby się uwolnić od nacisków ewentualnych niewygodnych sojuszników ze skrajnej prawicy. Dzisiaj po południu ma dojść do spotkania między panią Livni, która ma o jednego deputowanego w Knesecie więcej, i Netanyahu, który ma za to możliwych sojuszników, ale właśnie na skrajnej prawicy. Sylwan Shalom, deputowany Likudu, zapewnił, że łatwo będzie znaleźć wspólny mianownik między tymi partiami. Szalom dopuszcza nawet wejście do tego gabinetu Partii Pracy Ehuda Baraka. Netanyahu jest adwersarzem tzw. porozumień z Oslo sprzed 16 lat i jest przeciwny powołaniu państwa palestyńskiego. Proponuje rozszerzenie autonomii i pokojowy plan gospodarczy wspierający Cisjordanię, gdzie nie włada Hamas. W tej kwestii Kadima opowiada się za zupełnie odmiennym rozwiązaniem opartym na porozumieniu z Annapolis i przewidującym powstanie państwa palestyńskiego oraz ewakuację dziesiątków tysięcy osadników żydowskich. Zdaniem mediów, w obawie przed wpływami skrajnej prawicy oraz nieuniknionymi naciskami z Waszyngtonu, Netanyahu może jednak pójść na pewne ustępstwa, na przykład oddając Kadimie finanse oraz dyplomację lub obronę.
W jednym z podwarszawskich hoteli, jak informuje Komenda Główna Policji, zatrzymany został Czeczen podejrzewany o zabójstwo w Wiedniu 13 stycznia tego roku czeczeńskiego opozycjonisty Umara Israilowa. 31-letni Turpał Ali J. poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania przez policję austriacką. W akcji pod Warszawą wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Według rzecznika polskiej policji Turpał Ali J. zostanie w najbliższym czasie, po poddaniu go przesłuchaniom, przekazany Austrii. Umar Israilow, były bojownik czeczeński, pojmany przez ludzi Ramzana Kadyrowa, został następnie po amnestii szefem osobistej ochrony prezydenta Czeczenii i zarówno w tej roli, jak i podczas wcześniejszego pobytu w więzieniu napatrzył się wielu rzeczy. Po ucieczce na zachód skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Kadyrowowi, którego oskarżył o torturowanie i porywanie czeczeńskich bojowników i ich rodzin. Opisał wręcz szczegółowo sposób, w jaki namiestnik Kremla w Groznym osobiście torturował jego samego i szereg innych osób. Wedle austriackiej policji parę miesięcy temu Israilowa odwiedził w Wiedniu agent nasłany przez Kadyrowa, który miał mu wyperswadować wszelkimi środkami, włącznie z eliminacją, podtrzymywanie skargi do Trybunału, po czym jednak się przestraszył i wszystko policji wygadał. Ujawnił on także fakt, iż Kadyrow sporządził czarną listę kilkuset przeciwników do odstrzału, powierzając tę misję specjalnemu departamentowi. Zabójstwo Israilowa nie rokuje raczej sukcesu podjętej w Austrii procedurze przeciwko gangsterowi rządzącemu w Groznym, gdyż świadectwo młodego Czeczena było w niej kluczowe.
Mówi Paary Szerefi. Faworytem wyścigu po Oscary, który odbędzie się, jak wiadomo, tej nocy, jest nadal film Brytyjczyka Danny Boyla Slumdog Millionaire. Na internecie pojawiła się szemrana lista laureatów, rzekomy przeciek, który jednak Akademia pośpiesznie zdementowała jako oszustwo. Film Boyla o chłopcu sierocie z Bombaju, który wygrał w teleturnieju, nie ma w obsadzie żadnej gwiazdy i w ogóle ledwo dopchał się do dystrybucji, a ma 10 nominacji oraz zaliczone kilka innych wielkich wyróżnień. Konkurują z nim m.in. Benjamin Button i jego życie wstecz, Frost Nixon i Harvey Milk. Brak jednak wielkiego przeboju. Faworytem do nagrody aktorskiej jest wskrzeszony Mickey Rourke za Zapaśnika. W kategorii żeńskiej są zaś dwie faworytki. Meryl Streep, która jak wiadomo już nie ma miejsca na kominku, i Kate Winslet, która dostała się na listę 6 razy, a do koperty ani razu. W kategorii męskiej roli drugoplanowej nikt nie wątpi, a miejmy nadzieję, że tym razem przynajmniej obędzie się bez jakiegoś głupstwa, że Oscara dostanie pośmiertnie Heath Ledger za genialną parodię Marlona Brando w roli Jokera. Ostatniego pośmiertnego Oscara dostał 32 lata temu Peter Finch za rolę w filmie Network. Ceremonię poprowadzi rodak Ledgera, żywa reklama męskiego seksapilu, tym razem bez bokobrodów i sprężynowców w paluszkach, Hugh Jackman. Miejmy nadzieję, że zaśpiewa, bo śpiewać też umie. Tymczasem Główny Związek Zawodowy Amerykańskich Aktorów Filmowych i Telewizyjnych, Screen Actors Guild, odrzucił wczoraj kolejną propozycję pracodawców w negocjacjach wokół nowej umowy zbiorowej. Za jej odrzuceniem głosowało 3/4 kierownictwa związku. Kryzys trwa od czerwca ubiegłego roku, kiedy to wygasła poprzednia umowa zbiorowa. O strajku chwilowo nie będzie, bo musi on zostać zatwierdzony teraz przez 3/4 członków. Ale załóżmy się, że ceremonia Oscarów przyniesie i w tej kwestii jakieś zaskakujące wydarzenia oraz wypowiedzi. Tygodniki przejrzał dla Państwa wnikliwie Krzysztof Rutkowski.
W tygodnikach francuskich wiele miejsca zajmuje bunt w terytoriach zamorskich, głównie na Gwadelupie. Bunt niebezpieczny, budzący lęki, czy aby gerilla miejska i przedmiejska nie przeniesie się nie tyle cudem, ile internetem i telewizją do metropolii. Czy nie zaczną znowu płonąć samochody i sklepy we francuskich miastach? Strach zawisł nad Francją i ogarnia wioski z miastami. Nie tylko ten strach, inne również wylazły z kątów. Na przykład wielki strach ogarniający coraz większe rzesze Francuzów. Strach przed utratą pracy, zarobków oraz mieszkania. Temu lękowi poświęcony jest wywiad z socjologiem Alainem Mergier na łamach Le Nouvel Observateur. Alain Mergier twierdzi, że strach Francuzów przed utratą pracy i nędzą nie jest postrzegany w ten sam sposób, jak jeszcze był postrzegany pół roku temu. Sytuacja zmieniła się radykalnie. Przed kilkoma miesiącami dolna klasa średnia obawiała się pauperyzacji. Obecnie lęka się desocjalizacji. Przez lęk przed desocjalizacją francuski socjolog rozumie obawę wykluczenia. Coraz więcej osób we Francji zdaje sobie sprawę, że jeśli straci tym razem pracę, to nie ma szans, by znaleźć nowe zatrudnienie. Z tego powodu lęk ogarnia umysły setek tysięcy ludzi, którzy obawiają się nieuchronnie nadciągającej katastrofy. Jeśli straci się pracę, to wcześniej czy później straci się też mieszkanie i znajdzie się na ulicy. Wszystkie przeprowadzane badania pokazują, że tak zwany SDF, osoba bez stałego miejsca zamieszkania, przestał być figurą marginalną, a stał się widmem prześladującym umysły nie tylko przedstawicieli ubogich warstw społeczeństwa francuskiego, ale także klasy średniej. Obecny kryzys przypomina trzęsienie ziemi. Ludzie tracą grunt pod nogami, elementarne poczucie bezpieczeństwa. Ziemia może się rozstąpić. W każdej chwili. Niespodziewanie. Zdaniem francuskiego socjologa obecny rząd nie wie i nie chce wiedzieć o tym zjawisku powszechnego zagrożenia. Dlatego telewizyjne propozycje prezydenta Sarkoziego spotkały się tak z znaczną nieufnością i z ogromnym sceptycyzmem. Ludzie czują się poważnie zagrożeni, potrzebują gwarancji, a nie drobnych poprawek. Oczywiście nikt nie odmówi przyjęcia dodatkowej sumy 200, a nawet 500 euro, ale tego rodzaju działania niczego nie zapewniają na przyszłość. Błąd popełniany przez władzę wynika po pierwsze z przyjętej strategii komunikacji. Rząd stara się przekonać niespokojnych obywateli, że robi dobrze i wszystko ułoży się należycie, ale obywatele nie rozumieją, że rząd chce dla nich dobrze. Ludzie boją się okropnie i wiedzą, że kilkaset euro nie zapewnia im dachu nad głową na dłuższą metę. Potrzebny jest fundusz socjalny na wielką skalę, a takiego nie zbuduje się machnięciem czarodziejskiej różdżki, twierdzi Alain Mergier na łamach Le Nouvel Observateur. Ponadto w Le Nouvel Observateur znajdujemy wyniki badań socjologicznych, wymowne i niepokojące. Wynika z nich, że w listopadzie 2007 roku 47% ankietowanych, osób wywodzących się z dolnej klasy średniej, uznało, że któregoś dnia może znaleźć się na ulicy. 52% ankietowanych uznało, że to nie jest możliwe. Z badań przeprowadzonych w październiku 2008 roku wynika, że 60% ankietowanych uważa, że jest prawdopodobne lub nawet bardzo prawdopodobne, że w niedługim czasie znajdzie się bez dachu nad głową. Wojna nowych gangów. Taki tytuł nosi artykuł zamieszczony w tygodniku L'Express. W Marsylii rozlegają się strzały. I to nie pojedyncze strzały, lecz serie z kałaszów lub karabinów szturmowych. Minęły czasy marsylskich kaidów i gangsterów o aparycji dobrotliwych wujków. Gangsterskie rządy zaczęło nowe pokolenie. Inne tych rządów oblicze i coraz więcej krwi przelanej. Dziennikarze L'Express opowiedzieli, jak to pod koniec stycznia bieżącego roku Peugeota 405, który stanął na światłach w jednym z marsylskich wiaduktów, otoczyło kilku zamaskowanych osobników i zaczęło strzelać seriami z broni maszynowej i z broni krótkiej, dużego kalibru do osobników siedzących w Peugeocie. Scena jak z filmu sensacyjnego klasy B. Szyby w kawałkach, karoseria podziurawiona jak sito. Napastnicy wystrzelali magazynki, wsiedli do swego samochodu i najspokojniej odjechali. W Peugeocie 3 trupy, 2 inni pasażerowie cudem ocaleli. Nawet w Marsylii takiej zaciekłości najstarsi Marsylczycy nie pamiętają. W Peugeocie nie siedziały anioły, tylko przemytnicy narkotyków, bo w podziurawionym samochodzie policjanci znaleźli znaczne narkotyków zapasy, ale jednak, oczywiście to były porachunki pomiędzy rywalizującymi bandami, ale dotychczas porachunków dokonywano, by tak rzec, nieco bardziej humanitarnie. Pojedyncze strzały, izolowane morderstwa, teraz zmasowany obstrzał. Zmieniła się skóra świata, twierdzą policjanci. Zmieniła się mentalność gangsterów. Nowe bandy, składające się z osobników młodych, coraz bardziej młodych, nie bawią się w żadne subtelności. Walce o kontrolę nad przedmieściami, nad terenem, na którym sprzedają narkotyki, używają metod podpatrzonych na filmach i na grach wideo. Ponadto policjanci podejrzewają, że nowe pokolenia bandytów ścierają się nie tylko o terytorium handlowe, ale walczą o kontrolę nad biznesem na znacznie większą skalę. Między innymi walczą o władzę nad transportem narkotyków przewożonych z Afryki Północnej bardzo szybkimi łodziami motorowymi. Marsylia staje się jednym z portów docelowych przemytu rozciągającego się na znaczną część akwenu Morza Śródziemnego. To już nie rzemiosło na rodzinną skalę uprawiane przez stare pokolenia gangsterów. To masówka, to przemysł, to gangstersko-przemytniczy hipermarket, czytamy w tygodniku L'Express. W tygodniku Le Point polecamy Państwa uwadze wywiad z Dalai Lamą. Duchowy przywódca Tybetańczyków jest osobowością z wielkim poczuciem humoru. Podczas udzielenia wywiadu śmiał się często i szczerze. Pytany na przykład, czy myśli o reinkarnacji, odpowiedział z westchnieniem, że nie chce mu się reinkarnacji, ale jeśli będzie musiał się na nowo wcielić, to chciałby w przyszłym wcieleniu zostać kobietą. Dalaj Lama mówił też o sprawach smutnych. Doszedł mianowicie do wniosku, że jego 50-letnia walka bez przemocy na rzecz wolności Tybetu kończy się niepowodzeniem. Ale cóż innego może przeciwstawić milion Tybetańczyków miliardowi Chińczyków? Po ostatnim spotkaniu z Chińczykami po olimpiadzie Chińczycy po prostu stwierdzili, że kwestia tybetańska nie istnieje. Cały świat winien protestować. Tybet powinien stać się obszarem zdemilitaryzowanym. Tymczasem w Tybecie Chińczycy umieścili rakiety z głowicami atomowymi. Ponadto Dalaj Lama powiedział, że spotkanie z prezydentem Sarkozym w Gdańsku było udane, bardzo udane, a Carla Bruni jest urocza, prawie buddystka. Czytamy w Le Point.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
W południowo-wschodniej Francji, niedaleko Montélimar, w departamencie Drôme, osiedliła się mała wspólnota karmelitów bossych, Carmel de Marie Vierge Missionnaire, Carmel Marii Dziewicy Misjonarki. Wspólnota ta założona została przez ojców Marie Michela i Marie Vanna w 1997 roku. Jednym z jej 12 członków jest polski zakonnik Jan Ewangelista. Zapytaliśmy go, jak trafił do Francji i dlaczego wybrał tę wspólnotę.
Otrzymałem łaskę powołania zakonnego, myślę, że kapłańskiego również, w wieku 15 lat. Było to wydarzenie, które spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie przewidywałem go zupełnie. I wszystko wskazywało na to, że Pan Bóg powołuje mnie do wspólnoty karmelitańskiej, do braci karmelitów bosych, gdzie wstąpiłem w wieku 19 lat. I myślałem, że to ostatnia decyzja w moim życiu, którą podejmuję w związku z wyborem drogi życiowej. Jednak po 3 latach przeżytych w Karmelu w Polsce czułem pragnienie bardzo, bardzo wyraźne, bardzo precyzyjne, żeby przyjechać tutaj do Francji, żeby żyć w sposób jednocześnie kontemplacyjny i żeby dzielić się tym, co przeżywam z innymi. W tym samym czasie życie kontemplacyjne i ewangelizacja. Po 2 latach rozeznawania podjąłem decyzję niełatwą, żeby wyruszyć do Francji.
Bo ta wspólnota, dodajmy, którą brat wybrał, właśnie znajduje się tylko we Francji.
Tak, jest to wspólnota całkiem nowa, która ma tylko 10 lat historii. Jest to nowa gałąź w Karmelu terezjańskim. Karmelu, który założyła święta Teresa od Jezusa i święty Jan od Krzyża. Jest to wspólnota, która chce żyć ideałem pierwotnym Karmelu w znaczeniu ideałem pustelniczym, dlatego życie na co dzień jest w przyszłości, jeszcze na tym etapie nie mamy eremitarzy, ale w przyszłości za kilka lat będziemy każdy z nas miał swoją pustelnię i z tej pustelni będziemy wyruszać na misję, żeby mówić o tym, że Bóg jest żywy zwyczajnie i że kocha.
A kto założył te wspólnoty i kiedy?
Założycielem wspólnoty, pierwszym założycielem jest ich dwóch, ojciec Marie Michel, który jest karmelitą bosym z prowincji awinońsko-akwitańskiej. I teraz ojciec Marivan, który był laikiem, który otrzymał to samo natchnienie, razem zaczęli realizować ten charyzmat. Wspólnota ma charakter mieszany, więc są i bracia, i siostry, którzy nie mieszkają razem, ale którzy razem spotykają się na liturgii, na posiłkach i razem też wyjeżdżają na misję.
Co jest właśnie najbardziej oryginalnego w tej wspólnocie? Czym ona się różni od innych wspólnot karmelickich?
Nade wszystko ta jedność między silnym życiem kontemplacyjnym, między, można powiedzieć, prostym życiem pustelniczym, jednocześnie otwartość na ewangelizację. Wspólnota wielką troską i wielkim zainteresowaniem darzy szczególnie młodzież, więc apostolat, który jest nieformalny, nie mamy zaangażowania parafialnego, nie opiekujemy się chorymi, jest to naprawdę życie kontemplacyjne. Jedyny dom jak dotąd znajduje się w górach w regionie Drom, na południowym wschodzie Francji. Jest to zupełne bezludzie, z którego raz na miesiąc, raz na dwa miesiące wyjeżdżamy, żeby świadczyć, żeby dzielić się zwyczajnie tym, co Pan Bóg czyni w naszych sercach.
Wyjeżdżacie na misje, prawda? Nawet misje zagraniczne, bo byliście na Litwie, byliście w Polsce również.
Za 6 miesięcy będę na misji w Kanadzie, gdzie zostałem wytypowany z kilkoma braćmi i siostrami. To właśnie stanowi taką cechę charakterystyczną wspólnoty, że jednocześnie jest, można powiedzieć tak, że jesteśmy pustelnikami, misjonarzami, co jest rzeczą niesamowitą, co stanowi centrum, jądro duchowości karmelitańskiej. Ale co zawsze jest troszeczkę trudne do realizacji, bo wydaje się, że są to rzeczy sprzeczne, być jednocześnie eremitą, pustelnikiem i misjonarzem, ale gdy się głębiej przypatrzy tym sprawom, jest widać jedność między tym, że jeżeli kocha się Boga, jeżeli daje się Mu w głębi pustyni, Pan Bóg nas wysyła, żeby powiedzieć braciom, jestem żywy, kocham, daję Ci siebie samego, jeśli chcesz mnie poznać, przyjdź.
Jak wygląda Wasze życie codzienne?
Jest to życie w milczeniu, jest to życie w małej wspólnocie. Wspólnota liczy tylko 5 braci i 7 sióstr. Większość czasu jest zajęta przez modlitwy. Jest to modlitwa wewnętrzna, typowa dla Karmelu Terezjańskiego. Medytacja, kontemplacja. Szczególną troską darzymy modlitwę maryjną, różaniec. Taką cechą charakterystyczną jest także to, że 2 dni w tygodniu spędzamy w zupełnej samotności. Spotykamy się tylko razem na mszy świętej i później cały czas posiłki, modlitwa, wszystko jest, każdy spędza w swojej celi. Niech to słowo nie przeraża. Wszystko robimy w tym samym czasie. Są dzwonki, które wyznaczają nam poszczególne akty modlitwy w ciągu dnia, ale każdy żyje w samotności, sam na sam z Panem Bogiem.
Czy zachował rad związki z Polską?
Nie jestem Francuzem i nigdy nie będę, pomimo tego, że Pan Bóg przysyła mnie tutaj. I czuję, że moje źródła są w Polsce, moje korzenie, które są teraz nieco wyciągnięte z tej gleby polskiej, są jednak tam. I myślę, że mogę wiele rzeczy docenić. Opuściwszy Polskę, mogę powiedzieć jak Mickiewicz w Paryżu, ten tylko się dowie, kto cię stracił, prawda? Te słowa, które on na francuskim bruku wyrzekł. Myślę, że mogę powiedzieć, że jakby nie było, widać, że Polska ma szczególną łaskę. Była chroniona przez wiele czasu, przez wiele wieków. Miała swoich przeciwników jasno określonych. Tutaj we Francji Kościół ucierpiał bardzo wiele z powodu historii, która nie była łatwa. I myślę, że teraz generalnie kiedyś była to Francja, która wysyłała misjonarzy. Teraz pewnym wyzwaniem dla Kościoła polskiego jest podzielić się tym, co Pan Bóg w Kościele polskim złożył. I ja tak odczytuję też moją misję. Będąc równy ze wszystkimi, chciałbym żyć tutaj, w życiu kontemplacyjnym świadczyć, że jeżeli wybrałem ten rodzaj życia, który implikuje duże wyrzeczenia, to tylko ze względu na tego, który może jako jedyny zażądać tego, czyli Boga żywego. Mam kontakty teraz troszeczkę bardziej ograniczone, ponieważ jestem nowicjuszem. Jest to taki okres bardziej spokojny, powiedzmy, gdzie unika się kontaktów zewnętrznych. Jakkolwiek moja rodzina i moi przyjaciele mają możliwość napisać do mnie, powiedzmy, teraz tylko ta możliwość. Myślę, że jest to dla mnie sprawa witalna, zachować tą jedność z naszą ojczyzną, z naszym kościołem, jednocześnie być takim pomostem między tymi dwoma kulturami, które są w pewnym aspekcie podobne do siebie, ale różnią się też bardzo. Ja sam odczytuję moje powołanie również na gruncie karmelitańskim, jako taką możliwość wymiany tego, co dzieje się we Francji, gdzie Duch Święty tchnie mocno, i tego, co dzieje się w Polsce. Jednoczesne połączenie tradycji i otwartości na to, co nowe. Tak to widzę.
W przyszłości będzie chciał brat założyć właśnie wspólnotę taką, jak tak, której jest brat obecnie w Polsce.
Jeżeli Pan Bóg tego chce, czemu nie? Drogi Boże, są nieprzewidywalne. Myślę, że ja sam chciałbym, żeby polski Kościół otrzymał tą łaskę też tego rodzaju charyzmatu, tego rodzaju życia. Tutaj we Francji życie chrześcijańskie jest dużo trudniejsze. Trzeba mieć silny charakter i powiedzieć: wiem, co wybrałem, wiem, komu zaufałem. W Polsce być może czasami jesteśmy przyzwyczajeni do Kościoła. Mówimy sobie: wszystko to otrzymaliśmy. Być może brakuje takiego czasem osobistego zaangażowania. Wśród katolików we Francji widać, że jeśli ktoś wierzy, wierzy z wyboru i stara się wierzyć pełnią, ze wszystkimi słabościami, które mamy. W Polsce czasami myślę, że jest to zagrożenie dla naszego Kościoła, że zbyt przyzwyczailiśmy się do dobra, które mamy. To doświadczenie nowych wspólnot we Francji może nam otworzyć troszeczkę oczy, żeby zachować naszą tożsamość, przeżywać ją z radością, jednocześnie mieć ochotę też dzielić się tym pięknem, które mamy.
Czy takich wspólnot jest więcej nowych, nowatorskich we Francji?
Tak. Mogę powiedzieć, że ja osobiście nazywam to prawem świętego Pawła, że tam, gdzie sytuacja jest ciężka, jak Paweł mówi w liście do Rzymian, gdzie szeroko rozlał się grzech, tam jeszcze szerzej rozlała się łaska. My w Polsce widzieliśmy, że kiedy było trudno, wiara kwitła. Też kiedy mieliśmy przeciwnika jasno określonego, kiedy był to komunizm. Teraz duchowi przeciwnicy są dużo bardziej ukryci. Wydaje się, że wszystko idzie dobrze, wszystko gra. Jednak na poziomie duchowym mamy z kim walczyć. Tutaj we Francji Kościół został prawie całkowicie zrujnowany, nie boję się powiedzieć tego. Jednocześnie Duch Święty w swojej wyobraźni niezmierzonej wzbudził to, co nazywamy dzisiaj czy odnową w Duchu Świętym w pewnym stopniu, czy nowymi formami życia konsekrowanego, które w Polsce nie są jeszcze zbyt dobrze znane, ale które według papieża Benedykta XVI są szansą do Kościoła, są przyszłością Kościoła. On nie boi się użyć tych określeń. I myślę, że dla nas, dla Polski troszeczkę tradycyjnej, to też jest, może być łaska, żeby przyjąć tą łaskę nowych wspólnot, które powoli w Polsce zaczynają zapuszczać korzenie też. Aczkolwiek widać, że w naszej mentalności nie jest to do końca łatwe, aby przyjąć. Ja sam widzę w tym wielką szansę dla Kościoła.
Piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj Dzisiaj chcę przedstawić Państwu nową płytę Ridana, a na początek kilka słów o nim samym, bo jak przypuszczam, jest on w Polsce mało znany, a szkoda. Ridan jest autorem tekstów i piosenkarzem francuskim pochodzenia algierskiego. Ridan to imię sceniczne, jakie przybrał. Naprawdę nazywa się Nadir Kouidri, a Ridan to po prostu Nadir czytany w spak. Urodził się w 1975 roku i jak wielu jego algierskich, a właściwie można chyba uogólnić arabskich współbraci, nie do końca zaadoptował się we Francji, mimo że mieszka tu od najmłodszych lat. Początkowo pisał wiersze. Początkowo również skłaniał się w stronę rapu. Wkrótce jednak zdecydował się pójść w ślady jednego z jego mistrzów, Georges'a Brassensa, i połączył piosenkę z poezją. Jego teksty są gorzkie i pełne ponurych refleksji, ale nie agresywne. Sami zresztą Państwo posłuchajcie. Ridan ma dobrą dykcję i nie zachował akcentu z paryskich przedmieść, więc łatwo zrozumieć wypowiadane czy wyśpiewywane przez niego słowa. Tytuł piosenki, którą za chwilę Państwo usłyszycie, brzmi On ne comme on ne. Na słuch pierwsze znaczenie, jakie się nasuwa, to jest się, jakim się jest, czy jesteśmy, jacy jesteśmy. Ale pisownia tytułu wszystko zmienia i znaczy on jest się takim, jakim się urodzi.
J'ai pas toujours été un enfant sage. J'ai gravi ces colères au fil des pages. Tu sais, celles qu'on oublie quand on grandit, qui nous rend raisonnables dans nos folies. J'ai pas souvent été le premier de la classe. Regardant par la fenêtre le temps qui passe, en fixant ses instants comme dans la glace, en cherchant l'horizon dans une impasse. On est comme on est, on vit comme même, en espérant que loin quelqu'un vous aime. On est comme on est, pourvu qu'on aime, quelles que soient les couleurs, nous sommes les mêmes.
Teksty Ridana bywają gorzkie, często ponure, zawsze jakieś, to znaczy z treścią, z myślą. Oto najlepszy przykład. On attendant la fin, czyli czekając na koniec. Jak powinienem się zachowywać, czekając na koniec? Płacząc, śmiejąc się, próbując uciekać, czy pozostając na miejscu? Zakończenie proponuję Państwu wysłuchanie piosenki, która stanowi również zamknięcie najnowszej płyty Ridana. Jest prawie melorecytacją, co zbliża ją do tak modnego obecnie slamu. W przeciwieństwie jednak do slamu jest raczej długa. Trwa ponad 5 minut i muzyka, chociaż stanowi właściwie tło dla recytacji, jest bardzo ważna. Najważniejsze jednak, jak zawsze u Ridana, są słowa.
Même où que tu ailles, on me dit qu'on est tous potes, mais qu'entre nous on se graille, des vampires assoiffés. suis le seul remède, c'est l'ail d'où ça vient. Je suis pas mais je sais que ça va plus que ça vient. L'odeur de l'argent fait peut-être de nous de bon à rien. Chacun son instant rose pendant que le reste reste grisé. J'ai plus de couleur dans ma vie, mon rêve en est brisé. Y'a pas de vie sans facture, pas de tuerie sans fracture, pas de police sans bavure et pas de bon texte sans rature. Faudrait qu'on sache dire non, qu'on sache provoquer la chance. La même qui mène la danse et la même qui paie mes créances. Ma vie lourde et belle comme une machine salement vilée. Trop de parents de soucis, leurs gosses laissés filer. Tout n'est plus si beau qu'une fille qui marche sans défiler. Ma vie c'est aussi ça, je la chope et je la défile. Je crois que j'ai tout essayé, mon cœur est en dérive. Mis de côté ma salive pour que le silence vienne et me délivre. D'un livre à l'autre larme, mon flot coule, j'ai peur d'oublier. Une page de tournée, l'image se fixe comme un pilier. Empilé, les histoires les unes sur les autres. À force d'accumuler ces clins, il y en a toujours une qui se vautre. On a beau dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pendant le combat. Seuls les mots l'entourent, mais y'a qu'un round et tu la perdras. Apprendre à perdre, c'est le jeu. Donc accepter la faiblesse de l'autre avec amour et pas par fierté. En fait, c'est complètement l'inverse de tout ce qu'on pensait. L'orgueil bouffe notre âme et c'est la larme qui vient compenser. Le beau prince mince et lancé que toutes celles cherchaient. Le rêve est brisé et dans mon arbre, je reste perché, accroché au sentiment d'eau. J'observe le dégât, le dégoût m'obsède. Je vais disparaître sans le moindre émoi.
Autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Wraz z jagnięciem z Quercy, szafranem i kaczką foie gras, czyli wątróbkami kaczymi lub gęsimi, słodkim melonem i okrągłym serkiem rocamadour, trufla czarna otrzymała osobny znak jakości, label rouge, jako produkt regionalny z LOT. Tuber melanosporum uznawana była przez tamtejszych mieszkańców za jeden z darów nieba, które obok ryb, grzybów, owoców leśnych i dziczyzny wędrowały na chłopski stół. Dziś stała się prawdziwą rzadkością, stąd jej mityczna renoma. Jej produkcja nieustannie spada, co odbija się na cenach, a przy tym zagraża jej chińska konkurencja, która niestety z truflą perigordzką ma niewiele wspólnego. Prawdziwą czarną truflę odróżni jedynie oko specjalisty, kupca lub szefa kuchni. Oto jak znaleźć prawdziwą truflę, zapytałam jednego i drugiego. Pierre-Jean Pébert jest znanym specjalistą od trufli. W jego przypadku można śmiało powiedzieć z dziada pradziada, gdyż jego przodek Pierre Pébert założył w roku 1897 rodzinne przedsiębiorstwo handlujące truflami. Z niewielkiego kantorka w wiosce zagubionej gdzieś w meandrach zielonej rzeki Lot, hurtownia Maison Pébert wyrosła za sprawą kolejnych pokoleń na nowoczesną firmę, stanowiącą punkt odniesienia w interesującej nas materii. Realna rzadkość i mityczna sława na francuskich i światowych stołach wysforowały cenę trufli na niebywałe wyżyny. Na początku lutego na targu w L'Albenque płacono za nią 500 euro za kilogram. Pierre-Jean Pébert przypomina, że trufla lubi wilgoć i słońce jak każdy grzyb. Nie straszna jej uboga gliniasto-wapienna gleba, ale wyraźnie preferuje ściółkę wokół dębów. Można też ją spotkać pod leszczyną, grabem i lipą. Kiedy znajdzie odpowiednie truflowe podłoże, kiełkuje na wiosnę, dojrzewa w sierpniu pełnię dojrzałości, osiągając na progu zimy. Miesiąc od początku grudnia do końca lutego to raj dla trufiarzy. Ten niezdyscyplinowany i kapryśny grzyb kryje się jednak przed okiem ludzkim na głębokości od 1 do 15 cm. Wyjątkowy znawca rozpozna truflowy zakątek, obserwując gnieżdżącą się tam chętnie muszkę Suilla gigantea. Instytut agronomiczny i nieliczni właściciele posiadają prywatne plantacje trufli. Zbieraczom tradycyjnie pomagają młode świnki, specjalnie tresowane do tego zajęcia. Ich wspaniałych węch i mocny ryjek są gwarancją sukcesu. Trzeba jednak uważać i w porę pohamować zapędy zwierzęcia. Trufle są jego przysmakiem. Świński żywot jest krótki, coraz częściej wypierają je więc psy. Truficiele są bardziej zdyscyplinowane, swoją profesję mogą wykonywać przez lata, ale w porównaniu ze świniami szybciej się męczą i po 2-3 godzinach tropienia muszą odpocząć. Co ciekawe, trufla zwana perigordzką nie musi wcale pochodzić z okolic Cahors, L'Albenque, Sauzet czy Limognon-Quercy, lecz z Prowansji, gdzie również znalazła swe ulubione warunki rozwoju, wapień i słońce, i gdzie zbiera jej się o wiele więcej niż w departamencie Lot. Południowo-wschodnia i południowo-zachodnia Francja dostarcza 83% francuskiej produkcji trufli, reszta pochodzi z Maroka, Hiszpanii, Włoch i Bałkanów. Czas byśmy się wybrali na targ trufli. Największy i najbarwniejszy w południowo-zachodniej Francji znajdziemy w L'Albenque, kilkanaście kilometrów na południowy wschód od miasta Cahors. Odbywa się on we wtorki, świst gwizdka równo o godzinie 14.30 daje sygnał do rozpoczęcia transakcji, które 10 minut później są praktycznie zakończone. Kupowanie trufli to cały obyczaj, stawka jest ogromna i nie każdy jest mile widziany. Trzeba znać kody zachowań, by nie stracić twarzy. Prawdziwy truflowy poker. Naszym przewodnikiem jest Alexis Pelissou, szef w kuchni i właściciel restauracji Le Gendron w Saint-Médard, specjalizujący się w daniach z dodatkiem trufli. Szef kupuje je, kierując się renomą swych dostawców. Pamięta, u kogo dostał dobre, aromatyczne grzyby i tam się od razu kieruje. Targ usytuowany jest w samym sercu wioski, wzdłuż głównej ulicy. Tłok panuje tam niemiłosierny, ale i katedralne milczenie. Sprzedawcy w nasuniętych na czoło beretach patrzą niechętnie na kupujących, jakby bliskie rozstanie z obiektem ich westchnień było nie do zniesienia. Nie ma mowy o wsadzaniu nosa do koszyczka, w którym na czystej chusteczce, jak u czerwonego kapturka, spoczywają oczyszczone z ziemi, ale nie umyte trufle. Takie przechowają się do 5 dni, zachowując niesamowity zapach. Jeden rzut oka musi wystarczyć. W pełnym milczeniu na karteczce wypisana zostaje cena. Sprzedawca zagląda do niej dyskretnie. Jeśli przyjmuje kartkę, transakcja zapadła. Pod izbą rzemieślniczą trufle zostają zważone i wymienione na czek lub gotówkę. Alexis Pelissou i jego żona Martine przed 30 laty kupili starą szkołę w Saint-Médard. Po latach praktyki w najsłynniejszych restauracjach Paryża początkujący szef postanowił zacząć nowy etap życia. Martine pochodzi z departamentu, on szybko się adoptował. W mieszkaniu nad restauracją wychowały się ich dzieci, dziś przenieśli się do nowego domu, a restauracja Le Gendron dumnie nosi makaronik Michelina, oferując kuchnię wyrafinowaną, elegancką, pełną tradycyjnych dań przygotowywanych ze znawstwem z regionalnych produktów. Daniom towarzyszy karta 50 win, w której widnieją przedstawiciele apelacji Cahors i wina świata. Znajdziemy tam również cuvée młodej producentki Evelyn Devaux-Lévis Saint-Mathré, poznanej podczas podróży do Cahors. Sommelier Robert, kelner specjalizujący się w winach, łączy sprawdzone marki z pnącymi się w górę producentami. Choć lokal luksusowy, ceny są przystępne, a atmosfera rodzinna to zasługa Martin. Szef Pelissou dostosowuje menu do pór roku i do tego, co znajdzie na targu. Z prawdziwą pasją dzieli się swą sztuką z gośćmi, chętnie odkrywając przed ich zdziwionymi oczami tajniki kuchni. Prawdziwy cel posiłku tkwi w dzieleniu się nim. Rzuca dyskretnie życiową maksymę.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
Tak, proszę Państwa, kończy się nasza niedzielna audycja. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy tu o tej samej porze, na tej samej fali, jeśli wolno się tak wyrazić, w dobie internetu. No i proszę oczywiście nie zapominać o naszej stronicy internetowej, która zawsze stoi dla Państwa otworem. Do usłyszenia. My home is no door. My home is no room. My home is no window. It ain't waterproof. My home has no handle.
La diversité
à la campagne,
du monde.
Il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. Quand on est citadin, à la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester. Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés. La qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des bulles quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit, on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit, plutôt crevé. Je préfère pas fermer l'œil et filer. À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. Campagne, quand arrive le dimanche soir, à la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai
avoir une grosse moustache et un gilet en velours à la campagne. J'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à sacrer le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux. Le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end à la campagne. Entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée à la campagne? S'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans l'étable.